Życie, może inaczej, my jesteśmy podobni do dziurawych wiader. Jesteśmy podobni do dziurawych wiader. Wycieka z nas energia, wycieka z nas życiodajność, wycieka z nas wizja i nasze codzienne zaangażowanie w różne sprawy, w pracę, w sprawy rodziny, w służbę Bogu, pomimo tego, że czasami jest owocne, że jest sukcesem, że wydaje owoce, że jest skuteczne, że jest dobre, ale to sprawia, że nasza energia jest konsumowana, jest pochłaniana, nasze zasoby energii się kłócą, skracają, zmniejszają. I zadajemy sobie pytanie, ja sobie ostatnio zadawałem takie pytanie, był taki długi okres czasu, kilku tygodni, kiedy czułem się bardzo zmęczony, czułem się bardzo wyczerpany, też psychicznie i zastanawiałem się, skąd, jak odzyskać siłę, skąd wziąć energię, tak, bo nie chcę być takim laciem, nie chcę być naleśnikiem po prostu, który, no nie będę opisywał, każdy wie, jak wygląda naleśnik, tak. I dzisiaj o tym chcę mówić. Naprawdę Bóg do mnie, tak odczuwam, że Bóg do mnie powiedział, po kazaniu będziecie mogli powiedzieć, zdawało ci się, to nie był, tak? Okej. Będziemy czytać za chwilę Słowo Boże, to jest fragment z pierwszej królewskiej i chciałbym czytać tam końcówkę, już może tak opowiem, to jest opis sytuacji, kiedy Eliasz spotyka się z 450 prorokami Baala, na górze Karmel i rzuca im challenge, tak? Przygotowują ofiary, a z nieba ma stąpić ogień albo nie, spadnie czy nie spadnie. Nie będę tego czytał w całości, ale chciałbym zacząć od modlitwy Eliasza i o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce później. Zgoda? Amen, tak? Dobrze, pierwsza królewska 18:36. Czytamy tak. A gdy nadeszła pora składania ofiar z pokarmu, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa i kamienie, ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz mówiąc, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich, pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich na potok Kishon i tam kazał zabić. Biblia ma bardzo proste rozwiązania, co robi z grzesznikami. Potem rzekł Eliasz do Achaba, podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Achab stał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolenami. Do swojego sługi zaś rzekł, nurze wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy rzekł, nie ma nic. I rzekł do niego, powtórz to 7 razy, 7 razem rzekł, oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka wznosi się z morza. Wtedy rzekł, idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab wsiadł na rydwan i pojechał do Jezreelu. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Widzimy to, potrafimy sobie wyobrazić, dociera do nas potężne zwycięstwo, tak? Potężne zwycięstwo. Boże, inwestycja się zwróciła. Jest Bóg nad nami, słuchajcie. Dziękuję, Filip. Nic nie żaden lizus, właśnie wraca do testamentu. Tak. Dzień wielkiego zwycięstwa, mojego i Eliasza. Tak. Eliasz jest zwycięzcą, ale to nie jest koniec tego czytania. Chciałbym czytać dalej. Pierwsza Królewska 19. Achab opowiedział Izabel, swojej żonie, która jest synonimem zła. Tak. Biblia każdą następną złą kobietę przyrównuje do Izabel. Tak. To nie jest dobry pomysł, żeby dziewczynce dawać tak na imię, słuchajcie, odradzam. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala, wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynisz swoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, pochyl się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc znowu i się położył, lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. To jest moja ulubiona biblijna dieta. Spać, jeść, spać, jeść. Słuchajcie, nie wiem, czy potraficie dostrzec ten aspekt tej sprawy, czy potraficie zauważyć tę sytuację. Już mówiłem o tym, Eliasz odniósł wielki sukces, tak? Sprawił, że Izrael zobaczył chwałę Boga, doświadczył chwały Boga, doświadczył mocy Boga. W ciągu jednego dnia pozbył się 450 fałszywych proroków, którzy zwodzili Izrael przez lata. Na jego modlitwę po 3,5 roku suszy spadł deszcz. On napełniony mocą Bożą biegł obok rydwanu Achaba, a potem czytamy, że opadł z sił i wystraszył się pogróżek Jezebel. Można było powiedzieć naszym językiem, że popadł w histerię, popadł w lęk, w jakiś stan takiego depresji. Udał się na pustynię, został sam, bez swojego sługi i życzył sobie śmierci. Stracił właściwą perspektywę patrzenia na siebie, stracił właściwą perspektywę patrzenia na swoje życie. Pomimo tego, że był osobą szczególną, pomimo tego, że był osobą wybraną przez Boga, powiedział o sobie: jestem taki sam, jak nasi odstępczy ojcowie, tak, którzy odstąpili od Boga, jestem taki sam. Ale to nie była prawda, ale to była jego perspektywa. Posłuchajcie, kiedy jesteśmy w życiu przemęczeni, kiedy jesteśmy w życiu przepracowani, kiedy jesteśmy zamęczeni, tacy utrani, prawie zawsze tracimy właściwą perspektywę patrzenia na siebie, na swoje życie. Prawie zawsze tracimy właściwy obraz, takie dobre spojrzenie. Powiedziałbym, że tracimy Bożą perspektywę patrzenia na życie. I powiem wam, że będąc w takim stanie ducha, namawiam, żebyście nie podejmowali żadnych życiowych, ważnych decyzji. To, kiedy jesteś w takiej sytuacji, to nie jest moment na decydowanie o czymś istotnym, tak? Na zmianie pracy, budowa domu, sprzedaż mieszkania. Nie żeń się w takim stanie ducha. Właściwie jak masz się żenić, to w ogóle nie powinieneś się znajdować w takim stanie ducha, tak? Ale to nie jest moment, żeby podejmować jakiekolwiek istotne decyzje, dlatego że mamy zaburzoną ocenę sytuacji i raczej widzimy rzeczy negatywnie i pesymistycznie, tak? Jesteśmy jak dziurawe wiadro. Nawet wtedy, kiedy rzeczy, którymi się zajmujemy, są właściwe, nawet wtedy, kiedy rzeczy, którymi się zajmujemy, są właściwe, a my odnosimy w nich sukces i to, co robimy, jest owocne i dobre, tak? Nawet wtedy, kiedy nasze biznesy są udane, kiedy sprawy rodzinne idą dobrze, kiedy szkoła idzie dobrze, kiedy służba idzie dobrze, tak? Kiedy twoje pasje są dobre, właściwe, to i tak, posłuchaj, jesteśmy jak dziurawe wiadro i włożona energia w coś sprawia, że my w środku stajemy się troszeczkę puści, tak? I wycieka z nas ciągle i potrzebujemy zasilania. Potrzebujemy zasilania czymś, co to słowo będzie się pojawiać wielokrotnie, ono ma wiele znaczeń, ale jest bardzo ważne. Potrzebujemy zasilania życiodajnością. Potrzebujesz źródła życiodajności w swoim życiu. I nie chciałbym, posłuchajcie, bo tak się zastanawiałem pod tym prysznicem, Nie chciałbym, żebyście potraktowali tego, co dzisiaj mówię, jako takie wakacyjne kazanko pastora, są wakacje, pojedź na wakacje. Ponieważ zdałem sobie sprawę z tego, że jest coś głębszego, to jest coś Bożego. Posłuchajcie, Bóg stworzył nas ze zdolnościami do regeneracji, Bóg stworzył nas z potrzebą regeneracji i chciałbym dzisiaj mówić o tym, co się dzieje, o skutkach takiego długotrwałego przemęczenia i o tym, jak z tego wyjść, jak wyjść z takiej sytuacji. Jest kilka takich niebezpieczeństw, naprawdę jest kilka niebezpieczeństw, które grożą nam wtedy, kiedy jesteśmy właśnie tak długotrwale, uporczywie przemęczeni. Nie mówię tylko o przemęczeniu fizycznym, ale mówię o przemęczeniu często psychicznym. Jesteś w jakiejś sytuacji, która jest dla ciebie stresowa, przez długie tygodnie albo miesiące prawie zawsze odbije się to na innych dziedzinach twojego życia. Będziesz się czuł źle fizycznie, problemy ze spaniem się pojawią, tak? To są takie symptomy. Ale jest też coś takiego, co w psychologii, i myślę, że w życiu można, to jest dobry wyraz, który opisuje, który się przytrafia ludziom, takie coś jak wypalenie, tak? Nieważne, czy dotyczy to życia zawodowego, rodzinnego, to jest coś, co jest bardzo niebezpieczne, tak? Jeżeli robisz coś zdecydowanie za dużo, za długo, w takim wielkim nadmiarze, przez długi okres czasu i po jakimś czasie zaczynasz mieć dość nie tylko tego, ale zaczynasz mieć dość swojego życia. I to sprawia, że bardzo często ludzie rezygnują z właściwych rzeczy. Ludzie rezygnują z właściwych rzeczy, tak, w momencie wypalenia. Rezygnują ze swojej dotychczasowej żony, ze swojego męża, ze swojej pracy, w której zrobili karierę i są w tym dobrzy i właściwie powinni to robić, tak? Pastorzy rezygnują ze służby, ludzie obdarowani przez Boga jakimiś talentami rezygnują z tego, tak? Dlaczego? Ponieważ dochodzi do takiego momentu wypalenia, tak? Ponieważ na krótki okres czasu byli przeciążeni i już po prostu są zmęczeni, tak? I to potrafi przekreślić moje wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, dobre rzeczy. I w takich sytuacjach mamy tendencję do tego, żeby rezygnować. Dlaczego? Bo nie mamy już siły i nie mamy chęci, aby się tym dalej zajmować. Długotrwałe przemęczenie może zaskutkować jakąś taką depresją i tutaj są potrzebne diagnozy kliniczne. Ja nawet nie czuję się jakby na siłach, żeby o tym mówić, ale potrzebna jest fachowa pomoc terapeutyczna i nie powinniśmy się tego bać. Ja wielokrotnie od chrześcijan słyszałem takie opinie, jestem wierzącym człowiekiem, nie potrzebuję pomocy, potwierdzenie z nieba przyszło, że to jest dobre, nie potrzebuję pomocy fachowca, niektórzy się zastanawiają, czy to nawet nie jest grzech. Nie. To jest dobre, żeby w taki mądry sposób skorzystać z takiej pomocy, nie powinniśmy się tego bać. Kolejne niebezpieczeństwo, które jest związane z przemęczeniem, to i to opisują jakby już tak socjologowie dzisiaj, to jest taki trwały trend. Ludzie w takich sytuacjach umęczenia i udręczenia szukają takich łatwych i szybkich stymulantów. Tak? Sięgają bardzo chętnie właśnie po jakieś używki, alkohol, dopalacze, nie wiem, Mateusz, czy Red Bull się na to łapie? Nie łapie się, okej. Tak? Ludzie szukają właśnie takiego szybkiego sposobu na odstresowanie. To jest tendencja, którą zauważają terapeuci dzisiaj, a coraz więcej kobiet zajmuje wysokie stanowiska menedżerskie i to jest duży stres, to jest duże tempo życia. One rezygnują czasami właśnie z życia rodzinnego i jest tendencja do takiego samotnego picia w domu. Wracam po pracy i na początku to jest lampka wina i ta ilość rośnie, bo przestaje wystarczać, tak? Zaczyna się właśnie jakieś samotne picie, tak? A więc przemęczenie bardzo łatwo może popchać człowieka w kierunku, takie przepracowanie, zbyt duża ilość godzin, tak, w kierunku uzależnienia. Jest jeszcze jedna rzecz, taka duchowa, o której chcę powiedzieć. To też obserwuję na sobie samym, obserwuję na innych. Z duchowej perspektywy widzę to, że w sytuacjach, kiedy jesteśmy właśnie przeciążeni, jesteśmy podatni na grzech. Jesteśmy podatni na grzech i to nas wyjaławia duchowo. Jak pracuję po kilkanaście godzin dziennie, to wieczorem już na pewno się nie będę sensownie modlił, nie będę słyszał Boga. Otworzę Biblię, przeczytam trzy linijki, ale nic z nich nie zapamiętam po prostu, bo mój organizm nie pozwala mi na koncentrację, tak? I to sprawia, że jesteśmy wyjałowieni i podatni na grzech, tak? Nieważne, ta ciężka praca, czy to jest praca intelektualna, siedzisz przy komputerze, czytasz ważne dokumenty, podejmujesz decyzje, prowadzisz spotkania, czy fizyczna, bez sensownej regeneracji czyni nas ludźmi podatnymi na grzech, to sprawia, że dryfujemy od Boga, to sprawia, że się osuwamy. Co powinniśmy zrobić, tak? Co powinniśmy zrobić, żeby sobie na to nie pozwolić? Chcę, posłuchaj, to ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby szukać źródeł życiodajności w swoim życiu. Mi się wielokrotnie zdarzało słyszeć oskarżenia, to jest takie przerzucanie winy od osób, które właśnie gdzieś tam jakby zdryfowały gdzieś, nie? Czy poddały się, nie zauważyły tego i te osoby mówiły, no nikt się mną nie zainteresował, gdzie byłeś pastorze, mój lider, moja liderka nie zauważyli mnie. Staram się nie podejmować dyskusji, ale chcę ci coś powiedzieć. Tak naprawdę to w twoim interesie leży, aby w życiu szukać źródeł życiodajności, bo to idzie o twoje życie. Ty niesiesz największą odpowiedzialność. Twoje życie jest, wiesz, dla kogo najważniejsze? Dla ciebie, tak? Ty musisz zapracować na to, ty musisz to zrobić, tak? To jest bardzo ważne, tak? Super jest, kiedy jesteśmy we wspólnocie i super, kiedy ktoś zauważy, że coś jest nie halo z nami, że jesteśmy przemęczeni, że jesteśmy gdzieś tam, to jest świetne, ale na twoim miejscu bym zwrócił szczególną uwagę na to samemu, tak? Ale Bóg też widzi w nas i chciałbym pokazać, jak dla Boga jest ważne to, żebyśmy się odbudowywali. Kiedy Eliasz znalazł się na tej pustyni, tak, zasnął tam gdzieś pod tym krzakiem jałowca, w tej swojej histerii, depresji, nie wiem jak określić ten jego stan, Bóg posłał do niego anioła z jedzeniem i z piciem. Tak? Tam czytamy, że to był dzbanek z wodą, jakiś placek. Po posiłku poszedł znowu spać i ten anioł przyszedł jeszcze raz ponownie. Tak? Nie chcę tego trywializować, nie chcę z tego tworzyć takiego obrazu, jak jesteś na dnie, to się wyśpi, najedz, będzie okej. To tak nie jest. Ale prawdą jest, że kiedy jesteśmy wypoczęci i dobrze odżywieni, to trochę inaczej funkcjonujemy. Wypoczynek jest ważny, tak? Przykazanie, posłuchajcie, przykazanie mówi tak, to jest druga Mojżeszowa, 1 z 10. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, gdyż w 6 dniach Pan uczynił niebo i ziemię i morze, wszystko co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Posłuchaj, Bóg specjalnie wybrał dla człowieka jeden szczególny dzień, taki wyróżniony, oddzielony, święty. On jest właśnie po to, żebyś mógł się odbudować, żebyś mógł na spokojnie się wyspać, zbudować duchowo, zrelaksować. Oczywiście dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy 2 dni takie wolniejsze, w sobotę też nie pracujemy, ale ja jeszcze pamiętam te czasy, tej rewolucji, już mam swoje lata, kiedy Edward Gierek wprowadził tą sobotę, jedna w miesiącu była wolna i to było święto. To było coś wspaniałego, tak? To było super. Ale wyobraź sobie społeczeństwo, w którym nie ma takiego dnia wolnego w tygodniu. A z takiego miejsca wychodzili właśnie Izraelici, Żydzi. I co więcej, oni wszyscy byli tam niewolnikami. Jedyne dni, jakie się trafiały wolne w ciągu roku, to były nieliczne dni świąt państwowych bądź religijnych. Było ich kilka, kiedy mieli wolne, a tak pracowało się po prostu cały czas. Wyobraźcie sobie, jakim koszmarem jest życie w takim miejscu, jakim koszmarem jest życie w takim otoczeniu. I teraz wyobraź sobie, że Bóg ich wyprowadza i ustanawia dla nich ten wolny jeden z siedmiu dni, żeby chwalić Boga i żeby odpoczywać. Potraficie sobie wyobrazić tą różnicę? Jaka różnica jakościowa? To jest taka ciekawostka historyka amatora. W okresie rewolucji francuskiej władze nowej świeckiej Republiki Francuskiej postanowiły zerwać wszystkie jakby konotacje związane z chrześcijaństwem i stwierdzono, jakim marnotrawstwem jest poświęcanie jednego dnia na siedem na odpoczynek, a jakie to szkody dla gospodarki czyni. Gdyby ludzie pracowali więcej, będziemy wszyscy bogatsi i szczęśliwsi. I władze Nowej Republiki dokonały, oprócz wielu innych reform, dokonały reformy kalendarza we Francji w tym czasie i miesiąc zamiast na tygodnie podzielono na dekady i dziesiąty dzień był wolny, nie siódmy. I okazało się nagle, że to usprawnienie zamiast podnieść wydajność francuskiej gospodarki pogorszyła ją, ponieważ ludzie byli zmęczeni, nie pracowali, spadły podatki. Nie pamiętam po jakimś czasie wrócono szybko do tego kalendarza siedmiodniowego. Bóg doskonale wiedział, jaka jest właściwa proporcja dla człowieka, czyli 1 na 7 po to, żeby życie nie było dla nas jakimś kieratem, żeby życie nie było po prostu czymś takim koszmarnym. Bóg nie zaplanował naszego życia jako obozu pracy. Tak? I tato. Potrzebujesz w życiu pozyskiwać życiodajność. Potrzebujesz w życiu... I jest kilka rzeczy takie, które wnoszą dla nas życiodajność, tak? To jest ważne, co te chcę powiedzieć. Są życiodajne relacje. Jeżeli w twoim otoczeniu są jacyś ludzie właśnie, po spotkaniu z którymi czujesz się lepiej. Niezależnie, czy to jest, spotkaliście się przy kasie w Biedronce, mówiliście się na kawę, na spacer wyszliście, ktoś ma urodziny. Są ludzie, którzy przynoszą do nas radość, inspirację, energię, jakieś takie Boże tchnienie. To namawiam cię... Potraktuj to jako swoją odpowiedzialność, żeby mieć takich ludzi w swoim życiu, żeby ich dopuścić do swojego życia, żeby ich włączyć, żeby oni się pojawili w tym miejscu i byli. Warto to robić. Kilka lat temu taki mój doradca na takiej prywatnej sesji coachingowej powiedział mi coś takiego, ponieważ ja już mam swoje lata i tam coś tam wiem, przeszedłem coś tam i... On mi mówi, coś ci powiem, Andrzej, dla pastorów w twoim wieku, ze względu na doświadczenie, jest taka pokusa, jest taka tendencja, żeby się odizolować, bo już nie potrzebujesz, już masz ten warsztat opanowany, ogarniasz wszystko, tak myślisz, jest taka pokusa, żeby się odizolować i on do mnie mówi, posłuchaj, nie rób tego. Nie rób tego, ponieważ musisz mieć w życiu sieć życiodajnych relacji. Jeśli nie chcesz się zasuszyć, jeśli nie chcesz zostać w miejscu, w którym jesteś, jeżeli chcesz się rozwijać. I powiem wam, że rzeczywiście o tym myślałem, żeby tak postąpić i powiedzmy ograniczyć ilość swoich kontaktów. I po rozmowie z nim mówię, no dobrze, okej, I to było dobre, że poszedłem za jego radą. To wymaga ode mnie wysiłku w postaci tego, że muszę gdzieś wsiąść w samochód, pojechać, spotkać się z tymi ludźmi, porozmawiać, spalić, wydać pieniądze na paliwo, poświęcić dzień czasu albo kilka godzin, pamiętać o telefonach, ale to są życiodajne relacje i potrzebujesz mieć takie relacje w swoim życiu. Okej, okay. Skąd energia? Nowe, dobre rzeczy. A tak zauważyłem, że jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu albo robimy coś przez długi okres czasu, to to doprowadza do pewnego rodzaju degradacji. I posłuchajcie, co chcę powiedzieć. Wszystko masz obcykane, wiesz jak to działa, musiałeś się tego nauczyć, ale już teraz to potrafisz, wiesz jaki będzie scenariusz tego, co robisz. Ludzie mówią, że jest dobrze od jakiegoś, co jakiś czas zmienić pracę, ale jeżeli nie możesz albo nie chcesz, albo chcesz pozostać, bo ci tam dobrze, to namawiam ci do tego, żeby te same rzeczy robić w nowy sposób. Tak? Żeby uczyć się czegoś, bo to wprowadza pewien stan takiej nowości w naszym życiu. Tak? To buduje kreatywność, a kreatywność jest życiodajna. To jest życiodajne, tak? Jest rzecz, może nie buduje, nie przynosi siły, ale jest rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest odcięcie czegoś złego w naszym życiu. Odcięcie złych wpływów albo ograniczenie, jeżeli nie możemy tego odciąć, tak? Ja kocham, muszę powiedzieć, że kocham wiedzieć dużo o polityce. To jest taka moja natura, kocham historię, kocham współczesną politykę, ale chyba od kilkunastu tygodni bardzo świadomie, nie chcę powiedzieć, że zrezygnowałem zupełnie, ale w 90% zredukowałem dopływ do mojego życia, jakby tego kanału informacyjnego i muszę powiedzieć, że to jest genialne. Muszę powiedzieć, że to ma bardzo dobry wpływ na moje samopoczucie, tak? Nie chcę być ignorantem, pewnie do tego gdzieś tam wrócę w jakimś stopniu, ale jest mi z tym bardzo dobrze jako człowiekowi. Czasami potrzebujemy ograniczyć albo zerwać relacje z jakąś osobą, która przynosi truciznę do naszego życia, która przynosi toksynę, tak? Czasami to jest w pracy gdzieś tam albo gdzieś w rodzinie, więc nie ma możliwości, to my wtedy musimy funkcjonować w tej sytuacji, ale postępujmy wtedy mądrze, tak? Nie pozwól, zadbaj o swoją higienę psychiczną, namawiam cię do tego, zadbaj o swoją higienę. Czasami jest tak, że chcielibyśmy dużo osiągnąć, dużo zdziałać, ale nie mamy do tego siły. Brakuje nam po prostu energii, tak? I chcę ci powiedzieć, że na pustym baku daleko nie ujedziesz. A musisz po prostu mieć z czego czerpać, musisz mieć z czego brać, potrzebujesz odnawiać swoje siły. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, bo do tej pory to były takie prawie porady terapeuty albo pseudoterapeuty, bo ja nim nie jestem, ale jest bardzo ważna rzecz, którą wierzę z całego swojego serca i wiem, że jest prawdą, ponieważ to działa w moim życiu. Bóg jest tym właśnie, który dokonuje... Nie, muszę inaczej akcent rozłożyć. Bóg jest tym, który dokonuje transferu energii do naszego życia. To Bóg jest tym, który po prostu wlewa, ja absolutnie w to wierzę. Po okresach, a kilkakrotnie przychodziłem takie, okresach, kiedy byłem zmęczony, on zawsze potrafił znaleźć sposób, posłać może nie anioła z bankiem i z plackiem, ale jakiś werset biblijny, człowieka, jakieś wydarzenie. On zawsze potrafił we mnie tchnąć nową nadzieję i nową siłę. Ja naprawdę wierzę w to, że Bóg jest tym, który ma moc pobudzić nas, postawić na nogi, tak? Ten Izajasza 40:31, słynny werset. Ale to jest prawda, to tak działa. Tam jest napisane, ci, którzy ufają Panu, co robią? Nabierają siły. Wzbijają się w góry na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, nie, nie ustają. I wiecie co? Kluczowym zwrotem w tym całym zdaniu, kluczowym zwrotem jest ten początek. Ci, którzy ufają Panu. Ci się wzbijają, ci biegną, ci nie ustają, ci nie mdleją. Tak? Namawiam cię do tego, namawiam cię do tego. Nie wystarczy to, że w kościele obok ciebie ktoś ufa Panu. Nie wystarczy to, że twój brat, twoja siostra, mama, tato, kolega, koleżanka ufa Panu. Jeżeli chcesz po prostu być pewien jakiegoś takiego życiowego wigoru, energii, ty potrzebujesz ufać Panu. Ty potrzebujesz Go poznać. Tak? I może pojawi się właśnie w takim okresie, kiedy potrzebujesz tego, pojawi się dzbanek wody, jakiś placek. Ale wiecie, dlaczego Bóg to zrobił z Eliaszem? Dlaczego Bóg posłał tego anioła? Tak? Ponieważ Eliasz miał już, dokonał wielkich rzeczy. Dokonał wielkich rzeczy. Izrael zobaczył Boga, ale Bóg powiedział do niego po tym wszystkim, gdyż masz następne zadanie, które ci wyznaczę. I to jest niesamowite. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia z Bogiem. Do każdego z nas Bóg mówił w jakichś okolicznościach, ale Bóg jeszcze z nami nie skończył. Tak? Nie bądź taki szczęśliwy z tego, co się wydarzyło. Albo bądź szczęśliwy, ale niech to nie będzie takie twoje topowe wydarzenie, ponieważ tak długo, póki żyjemy, Bóg ma wobec nas plany, chce nas używać. Wobec ciebie. Bóg ma plan, Bóg ma zamiar. Ale kiedy jesteś wyjałowiony, kiedy jesteś zmęczony, kiedy jesteś bez siły, to nic nie uczynisz, to nic nie możesz dokonać. Na pustym baku daleko nie pojedziemy. I chcę ci powiedzieć, że Bóg wie, czego ci potrzeba, tak? Bóg wie, czego potrzebujesz i On jest w stanie to zrobić, tak? Jest okej, posłuchajcie, jest okej być zmęczonym, tak? Jest okej czasami być bez siły, jest okej być wyczerpanym. To jest taki moment takiego też czasami szczęścia właśnie. Ja tak obserwuję moją żonę, jak ona w tym ogródku tam pracuje, wieczorem przychodzi taka zmęczona i widzę, że jest szczęśliwa, usatysfakcjonowana. Dobrze jest w życiu być usatysfakcjonowanym z tego, co robimy, to jest okej, ale nie możesz pozostać w takim stanie. Jezus powiedział o sobie, że jest krzewem winnym, tak? A my jesteśmy latroślami. Ja wierzę, że Bóg w Jezusie Chrystusie ma przygotowane dla ciebie wszystkie życiodajne soki. On ma dla ciebie to przygotowane, to jest gotowe dla ciebie. Ale to twoją odpowiedzialnością jest szukać tej życiodajności w życiu. A Bóg jest twoją siłą, Bóg jest twoim pokojem i Bóg jest twoim odpocznieniem. Życzę ci tego, żeby ta prawda zakorzeniła się w twoim sercu, żeby tak naprawdę było. Amen.